Drodzy, jestem przekonany, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, został kiedyś oszukany. Być może ktoś cię oszukał na przykład w kwestiach finansowych, proponując jakąś szybką inwestycję albo korzystną inwestycję przy szybkim zysku. Jak pamiętamy, tak dało się oszukać kilkanaście tysięcy ludzi, którzy powierzyli swoje środki piramidzie finansowej Amber Gold. Okazało się, że stracili wszystko. Pamiętam, jak w latach 70. ubiegłego wieku, ja już tak długo żyję, dogadałem się z człowiekiem od telefonii. Mieliśmy czekać na telefon 18 lat. Takie były czasy. Chciałem przyspieszyć ten czas oczekiwania i on mi obiecał, że jak mu dam zaliczkę, to on zrobi wszystko, żeby przyspieszyć założenie telefonu. No cóż. Czasem zostajemy oszukani w innej sferze. Chodzi mi o zawiedzione zaufanie na przykład. Ktoś zdobył twoje zaufanie, a później dowiedziałeś się, że wcale nie jest tą osobą, która tobie się przedstawiła. Nie jest wcale tym, za kogo się podawała. Myślę, że tak można by kontynuować i opisywać oszustów różnego rodzaju. Wszyscy, podejrzewam, każdy z nas może wyciągać z tej studni mądrości i bolesnych doświadczeń wiele, wiele spraw. Nauczyliśmy się na własnej skórze, że nie można ufać każdemu. Tak jest życie. Wręcz powiedziałbym tragiczne. Dowiedzieliśmy się także, że nie wszystko musi wyglądać tak, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Dlatego chciałbym dzisiaj w oparciu o 7 rozdział Księgi Apokalipsy dzielić się z wami kilkoma uwagami, kilkoma wątkami w oparciu o wątki tego tekstu kazaniem, które zatytułowałem Nie daj się oszukać, podejmij właściwe decyzje. Nie daj się oszukać, podejmij właściwe decyzje. Przeczytałem fajny tekst, który mówi o niewłaściwych albo właściwych decyzjach. Posłuchaj. Pewnego dnia młody człowiek, który marzył o sukcesie, poprosił o rozmowę starszego, doświadczonego dżentelmena, który w życiu odniósł ogromny sukces finansowy. Zapytał, jaka jest tajemnica pana sukcesu? A starszy pan nie lubił za bardzo gadać, więc bąknął, dobre decyzje, młody człowieku. Brzmiało to bardzo mądrze i głęboko, więc gość skrupulatnie zapisał w swoim notatniku dobre decyzje. Ale dopytywał dalej. A jak pan nauczył się podejmować dobre decyzje? Starszy pan odpowiedział jednym słowem, doświadczenie. O, to ten skrupulatnie pisze w notatniku doświadczenie. Cóż, pyta młody, jak zdobyć doświadczenie? Jego rozmówca na to złe decyzje. Wszyscy, jak tu jesteśmy, każdy z nas ma swoje własne historie klęski. Mam ich w swoim życiu kilkanaście, nie wiem jak ty. Wyłaniają się z naszego banku pamięci i gdy o nich myślimy, przynoszą czasami dużą dozę cierpienia i bólu. Ale najgorsze jest to, że spośród wszystkich złych decyzji, które możemy podjąć, decyzja o podążaniu za oszustwem religijnym jest najstraszniejsza. Dlaczego? Ponieważ nie tylko rujnuje nas kompletnie tutaj na ziemi, ale stawia pod wielkim znakiem zapytania naszą wieczność. Właśnie o tego rodzaju decyzjach dzisiaj mówimy, kiedy pochylamy się nad 7 rozdziałem Księgi Apokalipsy. Wcześniej jeszcze zastanówmy się, jaka jest definicja pojęcia fałsz albo podróbka, oszustwo. Bardzo prosta. Tak definiujemy coś, co nie zgadza się z faktami. Zgodzisz się ze mną? Fałsz to jest coś, co się nie zgadza z prawdą. Żyjesz w przeświadczeniu, że coś jest prawdą i nagle okazuje się, że wbrew faktom jest inaczej. zajmują cię sprawy, które są dalekie od rzeczywistości. Kiedy poddajesz to analizie, prawda wychodzi na jaw. Fałszywka pęka jak bańka mydlana. Przykładem mogą być fałszywe pieniądze. Wszystko wygląda prawidłowo. Wchodzisz w ich posiadanie i nagle się okazuje, że masz kłopot. Więcej, grozi ci jeszcze kara więzienia za to, że je masz. Znam człowieka, to był dla mnie straszny ból, kiedy to odkryłem, który na ścianie swojego gabinetu powiesił dyplom. Dyplom, którego nigdy nie zdobył. Jego tytuł doktorski wygląda całkiem autentycznie, ale to podróba, jest kupiony. Ten człowiek chce uchodzić za kogoś innego. Nie ma nawet licencjatu, już nie mówiąc o jakichś tam stopniach naukowych, ale chwali się swoim stopniem naukowym. Jednak najgorszym oszustwem, jak już powiedziałem, jest kłamstwo natury religijnej. Najgorszym złem są fałszywi nauczyciele, którzy głoszą fałsz, głoszą kłamstwo. Najczęściej są to niezwykle dobrze przygotowani, też dobrze prosperujący nierzadko, bardzo mądrzy i szanowani ludzie biegli w swojej pokrętnej sztuce. Doskonale wiedzą, jak oszukiwać, jak zwodzić innych. Większość z nich jest tak dobra, bo ma piekielnie dobrego mistrza, samego diabła. Apostoł Paweł ostrzega wierzących przed takimi fałszerzami w drugim liście do Koryntian. Jeżeli masz przed sobą Biblię, zapraszam, zachęcam. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 1 do 3. Drugi Koryntian 11, od 1 do 3 wersetu. O gdybyście mogli znieść odrobinę szaleństwa z mojej strony, pisze Paweł, właściwie znosicie. Nie przeczę. Jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić was przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Widzisz w wersecie drugim tę frazę: wąż zwiódł Ewę? To inne określenie oszustwa. Świat jest dość skomplikowany, przyznacie. Musimy bardzo uważać. A będzie jeszcze gorzej, jak czytamy w Księdze Apokalipsy. Zapraszam do pochylenia się nad niektórymi wątkami tego rozdziału, siódmego rozdziału. Tydzień temu mówiliśmy o wstrząsającej scenie, o kataklizmach, które nastąpią po złamaniu szóstej pieczęci. Wyobraź sobie długi dokument, na którym jest siedem pieczęci. Nikt nie miał prawa dotknąć tych pieczęci oprócz jednego baranka, który wyglądał jak zabity. On łamał pieczęci jedna po drugą i za każdym złamaniem nagle wybuchały zupełnie inne sytuacje. Po złamaniu szóstej pieczęci rozpętał się kataklizm o globalnych rozmiarach. Ich wyniku ludzie zaczną się chować, gdzie popadnie. Będą umykać z krzykiem: kto zdoła się ostać? Ostatni werset szóstego rozdziału. Gdy ich paniczne wrzaski będą jeszcze odbijać się echem, kciuk Chrystusa już leży na siódmej pieczęci. I ostatniej pieczęci tego zwoju. Nasz Pan za chwilę złamie ją i my jeszcze nie wiemy, co w wyniku tego się stanie. Strach się bać. Widząc spadające na świat klęski, apostoł Jan miał prawo uznać, że podpowiadał mu to zresztą jego zdrowy rozsądek, że na pytanie, kto się ostoi, brzmi odpowiedź: nikt. Nikt się nie ostoi. A jednak siódmy rozdział daje inną odpowiedź. Ten rozdział stanowi swego rodzaju interludium. Nagle przy całym tym bałaganie, jaki powstał na świecie, tak jak w oku cyklonu, nagle zapanuje cisza. Nagle zaczną dziać się zupełnie nowe rzeczy i nasza uwaga kierowana jest zupełnie w inną stronę. Kto się ostoi? Wiemy z 7 rozdziału, że ostoją się dwie grupy ludzi. Jedna odważnie przetrwa przeciwności wielkiego ucisku dzięki opieczętowaniu każdego z nich. Opieczętowaniu, które nastąpi decyzją samego Boga. Natomiast druga grupa, po przejściu przez straszliwe cierpienia w wyniku męczeństwa zadanego im przez wrogów Boga, stanie przed majestatem tronu Bożego, czcząc Go i uwielbiając. Przeczytam pierwszych 8 wersetów z 7 rozdziału. Potem zobaczyłem 4 aniołów. Stali oni na 4 krańcach ziemi i powstrzymywali 4 jej wiatry, tak by nie wiał wiatr ani na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Zobaczyłem też kolejnego anioła. Wznosił się od wschodu i miał przy sobie pieczęć żywego Boga. Zawołał on donośnym głosem w stronę 4 aniołów, którym zezwolono szkodzić ziemi oraz morzu. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie odciśniemy pieczęci na czołach sług naszego Boga. I usłyszałem liczbę opieczętowanych ze wszystkich plemion synów Izraela. 144 tysiące. I teraz dalej Jan pisze, z którego pokolenia, z 12 pokoleń, 12 tysięcy zostanie ocalonych. Już tylko w oddali było słychać coraz cichszy tętent kopyt 4 apokaliptycznych jeźdźców. Powoli cichły dźwięki kakofonii kosmicznej tragedii, jakiej byliśmy świadkami tydzień temu. Uwaga Jana kieruje się teraz ku przyszłości. Przyszłości dramatu świata. Apostoł widzi przyszłość Izraela. Izrael, podobnie jak ziemia polska, drodzy, i tutaj mamy wiele wspólnego, od wieków był najeżdżany, zdobywany, odzyskiwany, nawiedzany przez różne ludy. Był po prostu polem bitwy, dokładnie tak, jak Polska między dwoma mocarstwami. W przededniu wielkiego ucisku, gdy ziemia izraelska będzie sceną najbardziej wyniszczającej wojny w dziejach ludzkości, jak czytamy w dalszych rozdziałach Apokalipsy, właśnie wtedy wkroczy sam Bóg. Bóg zainterweniuje. Jego zaangażowanie jest pewne, bo tak mówi Biblia. Nasz tekst nam przypomina, że Bóg dotrzyma każdej obietnicy. Każdej obietnicy, jaką dał swojemu ukochanemu ludowi. I to jest jedna z tych ewangelicznych akcentów, jedna z tych ewangelicznych prawd, 7 rozdziału. Nie musisz się martwić. Bóg zawsze dotrzymuje słowa i obietnicy. Mamy to wyobrażenie o wszechmocy Boga, ale drodzy, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, nie wiem, czy wiemy, że Bóg pewnych rzeczy nie może. Nie może przestać istnieć. Nie może sobie przeczyć. Nie może nie dotrzymać słowa, którego dał. Nie może przestać kochać. Wizja, o której czytamy w 7 rozdziale, rozpoczyna się od zadania, jakie Bóg wyznaczył 4 aniołom. Mają powstrzymywać 4 wiatry ziemi. Jest to przenośnia. Wiatr w Biblii jest symbolem sądu Bożego. To straszne, bo powstrzymują sądy z każdej strony świata. Aniołowie mają się jednak powstrzymać z wyrządzeniem szkód ziemi, morzu i drzewom. Poetyka tego tekstu jest poruszająca. Zwróćmy uwagę, szalejące żywioły nagle z nakazu Boga cichną. Tak jak powiedziałem, tak jak w oku cyklonu. Nagle przy tym całym zamieszaniu, przy tej morderczej walce, nagle robi się cicho i spokojnie. Cisza przed burzą. Czytamy tutaj o wiatrach. W biblijnej symbolice to niszczące siły sądu. One, jak widzimy, są przez Boga powstrzymywane i nie będzie to zasługą ludzi. Ziemia jeszcze będzie trwać w ciszy i spokoju. Jestem przekonany, że niektórzy politycy będą chcieli sobie przypisać kapitał popularności za ten przedłużający się spokój, ale Biblia wyraźnie mówi, to jest wynik Bożej decyzji. Dalej, ziemia zostanie oszczędzona. Nie wiem, czy też się interesujesz sprawami, które teraz na nas coraz to bardziej się wylewa, ale człowiek z powodu swojego nieposłuszeństwa, człowiek podejmując decyzję autonomii wobec Boga, przestał być stróżem ziemi. To, co zadanie, jakie Bóg nam dał, aby Adam dbał o ziemię, uprawiał ją, pieścił ją, w tej chwili staje się naszym problemem. Ja pamiętam dokładnie, wtedy byłem akurat bardzo młodym człowiekiem, który zaczął się interesować światem i czytałem z pasjami wszystkie rzeczy, które mówiły o sztucznym kauczuku. To był, potem się okazało, że to jest plastik, potem jakieś tam gumy dziwne, potem mieliśmy dowiedzieć się, ile to będzie szczęścia i wspaniałości z powodu plastiku. Dzisiaj wiemy, ile mamy szczęścia i radości z powodu plastiku. Ziemia przez jakiś czas odetchnie z ulgą, czytamy w 7 rozdziale. Dalej morze, mimo licznych wieści wojennych, które dotąd słyszeliśmy, kiedyś obejmą cały glob i wszystkie lądy i morza, jak będziemy czytali dalej, ziemia jednak, morze jednak nie zostanie ogarnięte żadnymi konfliktami. A to dziwne i to pocieszające. Ale też czytamy, że żadne drzewo nie zostanie uszkodzone. To kolejny piękny symbol. Drzewem figowym dla narodów jest bowiem Izrael. Natomiast z psalmu pierwszego wiemy, że drzewem, które jest nad strumieniami wód, jest każdy, kto zawierzy swoje życie Chrystusowi. Każdy, kto przyjmie Boże zbawienie z Jego rąk, staje się jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Jego liście nigdy nie więdną i przynosi owoc. Drzewo, żadne drzewo nie zostanie uszkodzone w tym czasie, dopóki nie odciśniemy pieczęci. Jeśli anioł, o którym mówi tekst, dzierży pieczęć Boga, to znaczy, że jest bardzo ważnym aniołem. Ma sygnować rozkazy Boga. Pieczęć bowiem to znak własności. Jeżeli ktoś przykłada pieczęć, mówi, to jest moje, nie wolno ci tego ruszać. Pamiętacie zapieczętowany grób Jezusa? Nikt nie miał prawa złamać tych pieczęci, tylko właściciel. Dalej, słyszymy obietnicę wyrażoną rozkazem skierowanym do aniołów. Nie wyrządzajcie szkody, dopóki nie odciśniemy pieczęci na czołach sług naszego Boga. Okazuje się, że nikt nie jest w stanie zaszkodzić Bożemu ludowi. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, tak jak mówi Jan w 11 rozdziale Ewangelii, w 10 rozdziale swojej Ewangelii, jesteś w moim ręku, mówi Bóg, i nikt cię nie wyrwie z mojej ręki. Nikt nie jest w stanie zrobić ci krzywdy bez zgody właściciela. Ale nawet cierpienie ma sens. Ludzie, którzy nie są własnością Boga, jak czytamy w Księdze Apokalipsy, stają się igraszką historii, stają się igraszką okoliczności i wydarzeń. Tak było od zawsze. Chciałbym tytułem przykładu przenieść nas w tej chwili wiele lat wstecz do Księgi Ezechiela. Księga Ezechiela w Starym Testamencie, jeden z 4 wielkich proroków, Księga Ezechiela, 9 rozdział i tam czytamy 4-6 wersety Ezechiela 9:4-6. Pan tak rozkazał. Przejdź środkiem Jerozolimy i zrób znak na czole tych, którzy wzdychają i boleją z powodu popełnianych w niej obrzydliwości. Pozostałym zaś dał, jak słyszałem, taki rozkaz. Idźcie za nim przez miasto i zabijajcie. Niech z litości nie drgnie wam oko i nie okazujcie miłosierdzia. Wybijcie do nogi ludzi starszych, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety. Nie dotykajcie jednak tych, którzy mają na sobie znak, a zacznijcie od mego przybytku. Zaczęli zatem od mężczyzn, od starszych, którzy tam właśnie stali. Jak jest kontekst tego urywka? Myślę, że kontekst odmalowuje nam sens dzisiejszego przesłania. Izraelici uprowadzeni do niewoli dali sobie wmówić, że Pan ich opuścił, że Pan opuścił miejsce ich zamieszkania. Żyli w przeświadczeniu, że Pan nie widzi. W poprzednim, ósmym rozdziale Księgi Ezechiela czytamy, że starsi, nawet kapłani, pokątnie za zasłonami w oknach w swoich domach składali ofiary różnym bóstwom. W ten sposób dopełniając obrzydliwości przed Bogiem. Ale jednak nie wszyscy. Nie wszyscy. Ci, którzy mimo cierpienia czy braku jakichkolwiek perspektyw i nadziei mocno trzymali się prawdy, zostali przez Boga opieczętowani, naznaczeni w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Ten sam obraz mamy tutaj w siódmym rozdziale. Pozornie może się wydawać, że wielki ucisk to będzie czas, w którym Pan opuści kraj. Pan nie będzie widział. Przecież cierpimy, Panie. Widzisz i nie grzmisz? Jednak każdy wierzący, który stoi na fundamencie prawdy, kogo wiara nie jest zależna od okoliczności, kogo wiara nie jest zależna od wydarzeń, nawet tych najstraszniejszych, każdy, kto ufa Panu, mimo wszystko, jest pod szczególną opieką. Nie musi bać się o przyszłość. Na temat pieczęci czytamy również u apostoła Pawła, nie tylko zresztą u niego, ale nie chciałbym rozciągać tego wątku. Zacytuję jedynie z listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału, wersety 13 i 14. W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście, co tam pisze dalej? Opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Do czasu otrzymania własności dla pomnażania Jego chwały. Tę pieczęć, droga siostro, drogi bracie, widzi każdy, kto jest blisko z Tobą. Każdy, kto jest na co dzień z Tobą. Twoja dojrzałość duchowa, Twoja mentalność, Twój charakter, wartości, wybory, Twój sposób zachowania, Twoje życie małżeńskie i rodzinne, Twoje podejście do pracy. To wszystko jest świadectwem tego opieczętowania Duchem Świętym. Jesteś Jego własnością i nikt nie ma prawa traktować Cię tak jak resztę ludzkości, która żyje bez Boga. Jesteś własnością swojego Pana. Nie będziesz ofiarą nienawiści innych czy szalejących żywiołów świata. Należysz do Niego. Stajesz się częścią historii, wiecznej historii. Jeśli nawet przyjdzie Ci cierpieć, będziesz wiedział dlaczego. Dalej, wracając do siódmego rozdziału, mamy szczegółowy opis ludności hebrajskiej. Ilu ich było? Ile tam było tych opieczętowanych Żydów, pamiętacie? Ja już myślałem, że was uśpiłem. 144 tysiące. Czwarty werset czytamy. I usłyszałem liczbę opieczętowanych ze wszystkich plemion synów Izraela. 144 tysiące. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w szczegóły tej listy, która różni się w znaczny sposób od znanych nam innych list plemion izraelskich ze Starego Testamentu. Te listy w Starym Testamencie znajdziesz w 35 rozdziale Księgi Rodzaju, w pierwszej Księdze Królewskiej 4-7, czy w Księdze Ezechiela 48. Ich porównanie prowadzi do ciekawych przemyśleń. Zachęcam do poświęcenia czasu na porównanie tych list. Wiemy jednak, że tych opieczętowanych było 144 tysiące. Co to znaczy? Bóg wie, ile ich jest. Bóg zna liczbę tych, którzy są Jego własnością. Bóg zna liczbę tych, którzy są w Duchu Świętym. Są to wierni, odważni uczniowie Pana, którzy mimo zagrożenia dają świadectwo prawdzie nawet w najczarniejszych okresach historii świata. Oni też będą świadkami dla innych Żydów. Bóg ma plan dla swojego ludu i nigdy go nie zmienia. Jak powiedziałem, Bóg nie zmienia swoich obietnic. Raz dana obietnica nie zostanie cofnięta. Bóg obiecał, że w Abrahamie będzie błogosławił swój naród. Więcej, że poprzez naród, który wywiedzie z Abrahama, będzie błogosławił resztą narodów. I tej obietnicy Bóg nigdy nie złamie. Bóg zatroszczy się, jak czytamy u Pawła w liście do Rzymian, resztką Izraela wtedy, kiedy już zajmie się wierzącymi pochodzącymi z narodów. Zabezpieczył ich, aby im się nie stała krzywda. Wierność Boga wobec Jego ludu, mnie, który pochodzę z narodów, daje mi pewności, że z nami Bóg postąpi dokładnie tak samo. Z nami, to znaczy z każdym z nas, kto złożył swoje życie u stóp krzyża, kto przeżył cud nowego narodzenia. Jesteśmy zupełnie w innej, bezpiecznej sytuacji. Bóg nie zmienia zdania, nigdy. Czytajmy dalej, 7 rozdział Księgi Apokalipsy, 9 werset. Patrzę dalej. Przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwych do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. A wszyscy aniołowie otoczyli tron starszych i cztery istoty, po czym upadli na twarz przed tronem i pokłonili się Bogu. Wyznali: amen. Sława i chwała, mądrość i wdzięczność, cześć i moc i potęga naszemu Bogu na wieki. Amen. Jeden ze starszych zadał mi pytanie: kim są ci ludzie ubrani w białe szaty? Skąd przychodzą? Ty wiesz, mój panie, odpowiedziałem, a on do mnie: to są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je w krwi baranka. Dlatego właśnie są przed tronem Boga. Służą mu w jego przybytku dniami i nocami, a ten, który siedzi na tronie, rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już głodni. Nie dokuczy im pragnienie. Nie spiecze ich słońce. Nie wycieńczy upał. Bo baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł. On ich poprowadzi do źródeł żywych wód, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Zwrot sytuacji w tym 7 rozdziale jest zdumiewający. Pamiętacie? W 4 wersecie czytaliśmy, że Jan usłyszał o 144 tysiącach opieczętowanych wiernych Bogu Żydach. Odwraca głowę i co widzi? Widzi miriady, nieprzeliczalne tłumy zbawionych. 9 werset. Patrzę dalej. Przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi niemożliwych do policzenia. Przypomina to troszeczkę zaskoczenie, jakiego doznajemy wraz z Janem, czytając 5 rozdział Apokalipsy, wersety 5 i 6. W 5 rozdziale, w 5 wersecie czytamy: wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych. Przestań płakać, mówi do Jana. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida. On może rozwinąć swój zwój i zdjąć jego 7 pieczęci. 6 werset. Wtedy zobaczyłem baranka jakby zabitego. Stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Jan słyszy o potężnym wodzu wojsk, o lwie Judy, który jako jedyny może zarządzać przyszłością, który jako jedyny może łamać pieczęci na pergaminie historii ludzkości. A potem odwraca się i widzi, że ten wódz to baranek jakby zabity. Widzi baranka, który emanuje swoją pokorą, pełną pokoju postawą. Taki właśnie charakter jest, charakter panowania jest charakterem naszego Pana. Aby zwyciężyć, On oddał swoje życie na krzyżu. Nasz zwycięski wódz ma zupełnie inne od powszechnie przyjętego zrozumienie walki o sprawiedliwość. Prorok Izajasz o tym pisał, a Mateusz powtarza za Izajaszem. Trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Czy to nie wspaniałe? On, lew Judy, potężny król królów, jest barankiem jakby zabitym. Dokładnie to samo zdumienie widzimy w naszym 7 rozdziale. Jan słyszy liczbę opieczętowanych, których jest 144 tysiące, odwraca się i widzi tłumy ludzi. Co widzi? Widzi armię baranka Bożego, który zwycięża miłością i pokojem. Widzi armię, która podąża za swoim wodzem, armię ubraną w białe szaty, a w rękach trzymają gałązki palmowe. Przyznasz, że według obowiązujących standardów dziwna to armia, prawda? W białych szatach z gałązkami palmowymi. Troszeczkę to przypomina propozycję armii z dronami, ale to już zupełnie inny wątek. Co więcej, czytamy, że te niezliczone tłumy z wszystkich narodów to armia baranka, która właśnie zakończyła swoją bitwę. Właśnie odbyli swoją zwycięską bitwę. Zginęli w czasie wielkiego ucisku. Każdy z nich jest męczennikiem dla prawdy. 14 werset. To są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. Ich szaty noszą ślady krwi ich własnej, ale również krwi ich Zbawiciela. Ich wiara w Jezusa, jakkolwiek prowadziła ich przez straszne cierpienia, to doprowadziła ich do zwycięstwa poprzez męczeństwo. Armia baranka bowiem nie zadaje śmierci innym, ale godzi się na ciosy śmierci zadawanych im przez wrogów Chrystusa. Przyjmuje ciosy, nie zadając śmierci. Ich walka podobna jest do szczególnej ewangelizacji pierwszych chrześcijan, którzy za wzorem Szczepana ginęli z modlitwą na ustach na arenach cyrkowych w Rzymie. Okazało się, że to oni mieli rację. Każda kropla krwi męczennika była jak ziarno wiary, z którego wyrastał nowy wierzący. To jest prawda Słowa Bożego. To jest filozofia baranka jakby zabitego. To jest prawda właśnie. Prawdą nie jest mój i twój zdrowy rozsądek. Nie są nasze przyzwyczajenia albo to wszystko, czego się nauczyliśmy z doświadczenia, które jest wokół nas. Pamiętasz, co mówiliśmy o fałszu? Jaka jest jego definicja? Bardzo prosta. Fałsz nie zgadza się z faktami. Nie ma nic wspólnego z prawdą. Nie obchodzi mnie, jaką definicję prawdy wyznaje większość. Pamiętasz? Jezus, istota prawdy, samo źródło prawdy, sam umierał na krzyżu, wbrew wszystkim. Jego niezliczona armia, która przeszła przez wielki ucisk, przeszła tak naprawdę przez ziemskie cierpienie, przez katastrofę, przez łzy, ból, udrękę, smutek, przez tragedię. Ten wielki tłum w pełni rozumie znaczenie słów Pawła zapisanych w liście do Rzymian 8:18. Uważam, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Zauważyłeś, jak opisana jest wieczna chwała armii baranka jakby zabitego? Na czym polega ich zwycięstwo? Nie na zdominowaniu wroga, jakby powiedział każdy z nas. Oni, czytamy w 15 do 17, wersety od 15 do 17, 7 rozdziału, stoją przed tronem Boga. Jakie to jest wielkie marzenie dla mnie i dla ciebie, być blisko Boga. Ileż to razy w swojej prawie 50-letniej służbie duszpasterskiej słyszałem takie modlitwy. Panie, chciałbym być blisko ciebie. Oni stoją przed tronem baranka. Służą Bogu w Jego świątyni dniami i nocami. Ten, który siedzi na tronie, czytamy, rozciągnie nad nimi namiot. Bóg osłania swoją życzliwością i wsparciem każdego, kogo naznaczył swoją miłością. Oni już nie cierpią głodu ani pragnienia. Nie będą już głodni. Nie dokuczy im pragnienie, jak czytamy. Żywioły już im nie zrobią krzywdy. Chrystus, ich pasterz, zaspokoi ich potrzeby. I na koniec Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Drodzy, być dzieckiem Bożym nie znaczy nie być postawionym wobec wyzwań albo nie być zmuszonym do smutku czy płaczu. Być dzieckiem Bożym znaczy być w Jego rękach i oznacza, że On zatroszczy się o twoje potrzeby. On otrze twoją łzę. Spróbujmy to wszystko podsumować. Spróbujmy to wszystko zebrać. Na początku 90. lat musiałem parę razy przenieść się z Wrocławia na Mazury, czy przemieszczać się właściwie z Wrocławia na Mazury. Pamiętam udrękę takiej jazdy samochodem. Młodzieży, dziękujcie Bogu, że nie pamiętacie, że nie musicie przez co przechodzić. Drogi były dziurawe, kręte, pełno było na nich ciężarówek. Jeszcze dobrze, jak z Polski, jak z Litwy, to Panie Boże, przebacz. Trzeba było przejeżdżać przez miejscowości, w których po krzakach chowały się miśki z suszarkami. Gotowy ci wmówić, że przekroczyłeś prędkość, mimo że było inaczej. No ale z czegoś trzeba było żyć, prawda? A teraz? Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Przyzwyczailiśmy się do wygód i nawet tego nie zauważyliśmy. Mój syn kiedyś opowiadał, że kolega był ze swoim synem, jego kolega był ze swoim synem w Auchan i mówi, synku, to tam na Bielanach, mówi, synku, jak ja byłem w twoim wieku, to w sklepach nic nie było, tylko ocet i musztarda. A on tak popatrzył na te rzędy półek, mówi, tato, ocet i musztarda? Przyzwyczailiśmy się do wygód i nawet tego nie zauważyliśmy. Poprawa, zmiana na lepsze, rozwój jest naturalnym oczekiwaniem. Ba, żądamy poprawy. Jedno z fałszywych przeświadczeń, które daliśmy sobie wmówić przez współczesną kulturę, która kształtuje naszą mentalność, sprowadza się do sloganu reklamowego. Jesteś tego warta. Jesteś tego wart. Tobie się należy. Obowiązuje przeświadczenie, że życie musi być miłe, łatwe i przyjemne. Nawet błogosławieństwo, o które czasem Boga prosimy albo codziennie Boga prosimy, nawet błogosławieństwa rozumiemy jako swego rodzaju korzyści duchowe czy materialne. prosisz, żeby Bóg ci błogosławił i co masz na myśli? Żeby odnieść jakąś korzyść. Żeby ci Bóg sprzyjał, żeby dawał to, co w twoim przekonaniu jest dobre i korzystne. Boże, błogosław mi. Zachęta i apel apostoła Pawła i Jakuba, aby postrzegać próby jako źródła błogosławieństwa i radości, brzmią w naszych uszach abstrakcyjnie albo nieco świętoszkowato. I z życiem codziennym tak naprawdę, przyznajmy się przed samymi sobą, nie ma to za wiele wspólnego. Dla niewierzącego propozycja Jakuba i Piotra to czysta abstrakcja, to bzdury. Wiele razy widziałem nawet wśród wierzących błysk zdziwienia w oczach, błysk niedowierzenia, gdy pochylaliśmy się nad takimi tekstami jak Jakuba 1, 2, 3. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość, pisze Jakub. Albo z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału 6, 7. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetnione, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i, tu jest clue, uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. To jest sens mojego i twojego istnienia jako dziecka Bożego. Wbrew temu, w sposób zupełnie naturalny oczekujemy, że jutro będzie lepiej, dostatniej, przyjemniej. Nawet w kościele czasem nas się okłamuje. Doszło do tego, że fałszywi nauczyciele Słowa Bożego, jak ich nazywa apostoł Piotr, obiecują nam życie miłe, łatwe i przyjemne. Cierpienie i chorobę Pan przecież zaniósł na krzyż. My już nie musimy cierpieć i chorować. A to, że rzeczywistość jest inna, że wierzący cierpią, chorują i umierają, tym gorzej dla rzeczywistości. My wiemy, jak jest. Taka pseudoteologia jest jak trucizna. Jest niczym innym jak projekcją egocentrycznego, rozkapryszonego, kłamliwego i aroganckiego umysłu. Jest to wynik mentalności XXI wieku, typu: jesteś tego warta, jesteś tego wart. Ja, centrum wszechświata, oczekuję, że będzie miło, dobrze i przyjemnie i coraz lepiej. Cierpienie? O nie, jak najdalej ode mnie. Jeśli będzie inaczej, no to się zdenerwuję, naprawdę się zdenerwuję. No albo się obrażę. Pomyśl, jak zareagujesz na wieść, że od przyszłego miesiąca będziesz zarabiać o 1000 złotych więcej? No widzę ten błogi uśmiech na wielu twarzach. Fajnie, co? A jak zareagowałbyś na wieść, że od przyszłego miesiąca będziesz zarabiać o 1000 złotych mniej? O tego rodzaju mentalności mówię. O tego rodzaju mentalności mówi 7 rozdział Księgi Apokalipsy. Mówi o Bożej opiece nawet w najtrudniejszych momentach i najcięższych doświadczeniach. Nie staraj się ich unikać i uciekać od nich. Zawierz temu, który wie lepiej. Jeśli zawierzyłeś swoje życie Chrystusowi, jesteś opieczętowany. I nawet poprzez straszliwe doświadczenia, kiedy będziesz przechodził pod Jego protekcją. Będziesz rozumiał sens tego wszystkiego, co się dzieje. Więcej, będziesz żył w przeświadczeniu, że chwała Bogu Chrystusowi uwielbionemu właśnie w ten sposób jest oddawana. Jesteś częścią armii Baranka Bożego. Nie odniesiesz zwycięstwa, zadając ból innym. Zadając im cierpienie i śmierć, oddając pięknym za nadobne, pokazując kto tu rządzi. Zwyciężysz wtedy, jeśli przyjmiesz na siebie spadające ciosy pogardy i nienawiści, przyjmiesz je świadomie. Niezliczona armia Baranka Bożego walczy na jego sposób, błogosławiąc i dzieląc się miłością, traktując jedni drugich jak wyższych od siebie. Jesteś gotów, aby do niej dołączyć? Nie daj się nabrać. Podejmij właściwe decyzje. Skłońmy głowy. Jeżeli jeszcze nigdy nie przyjąłeś Jezusa świadomie do swojego serca, to dzisiaj chcę zaprosić, aby w świetle tego, o czym mówimy, abyś podjął tę ważną decyzję. To jest decyzja, która przekracza próg śmierci. To jest decyzja, która dotyczy twojej wieczności. Nie dasz sobie sam radę. Doskonale wiemy, co nas czeka. Słowo Boże o tym mówi. Widzimy już pierwsze symptomy bałaganu i chaosu na świecie. Chrystus chce być twoim Panem. Zawierz mu swoje życie. A jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to dzisiaj chcę postawić przed tobą wyzwanie. Nie pozwól, aby cię świat i kultura oszukiwały. Zmień mentalność na biblijną. Ojcze drogi, dziękujemy tobie, że w mocy twojego Ducha Świętego to jest możliwe. Amen.